Storybox przedstawia Melchior Wańkowicz. W ślady Kolumba. Tom pierwszy. Atlantyk, Pacyfik. Czyta Marcin Popczyński.
Sprawę jazdy w kieszeni zacząłem przemyśliwać, jak tu kupić wóz. Jeślibym miał na wóz nowy, to nic łatwiejszego. To nic nie przeszkadza, że rokrocznie rynek jest zalewany przez kilka tysięcy odmian samochodów. To nie przesada, jeśli weźmiemy, że kilkadziesiąt, łącznie z europejskimi, firm rzuca na rynek po kilkanaście gatunków samochodów, a że w każdym gatunku jest po kilkadziesiąt różnych odmian, kombinacji, dodatków, a kolory do tego. W roku, kiedy zabrałem się do kupienia auta, Fordy były do nabycia w 516 kombinacjach różnych kolorów, a Chevrolety w 450 kombinacjach. Z mego dzieciństwa, kiedy się zobaczyło gila płomieniejącego na zaśnieżonym drzewie, wiedziało się, że się rozpoczyna sezon. Gilem technokracji jest auto. W jednym niemal dniu spadają na rynek ich barwne, odmiennie stylizowane modele. Ale kupując nowy samochód, człowiek się nie zgubi w tej masie kombinacji. Rywalizacja firm jest tak wyostrzona, że jak mi mówił jeden z dużych sprzedawców samochodowych, fabrykanci starają się robić wozy odpowiednio zróżnicowane do każdych $25 ceny. Kupując więc nowy wóz, miałbym ściśle wymierzone to, co mi się należy za moje dolary. Ale wóz używany? W nowoczesnym samochodzie jest więcej żarówek niż w przeciętnym pięciopokojowym mieszkaniu. Nowe modele mają przeciętnie 20 świateł, a są takie, które dochodzą do 38. Niektóre wozy mają do 1 kilometra kabla. W ciągu roku normalnej jazdy świece będą się zapalały 72 miliony razy, zawory będą się otwierały 144 miliony razy, a przez chłodnicę przejdzie 6 milionów 340 tysięcy litrów wody. Mimo celującego stopnia zeznawstwa motoru podrapałem się w głowę. Chytra sztuka ten samochód. Poszedłem do znajomego Polaka, pracującego w przedstawicielstwie Forda. Panie poruczniku, za ile najtaniej można kupić używany wóz, którym bym się dopchnął do Kalifornii i z powrotem? Tak nawiasem mówiąc, dobrotliwie poinformował, prostując się w zaoliwionym kombinezonie, to już od 2 miesięcy awansowałem na kapitana. Pan przecie wie, że jesteśmy nadal w służbie czynnej, tylko na bezpłatnych urlopach. Ależ nie, nic nie szkodzi, łagodził moje skonfundowanie. Sądzę, że może pan nabyć taki wóz już za $100. Nie zaskoczyło mnie to zbytnio. Kiedyś na pustkowiu kanadyjskim pożyczono mi wóz kupiony za $50, którym przejechałem w mróz przy wybitych szybach i bez grzejnika w gołoleć i bez hamulców, bez licznika i bez wskaźnika benzyny i tak dalej, w obie strony 200 kilometrów. Ale jak się nie nabrać? Czekaj pan, to tylko po znajomości. Naprawdę gotów pan jest wydać do $800? Kolega pracuje u Plymouth'a. I tam jest taki prokurent staruszek, który mniej więcej w tej cenie sprzedaje swego DeSoto. Pojechaliśmy do Plymouth'a. Właściwie jest to sprzedawca używanych wozów Chryslera, który produkuje również DeSoto, ale Plymouth ze wszystkimi jego odmianami, wóz najtańszy, zajmuje lwią część obrotów. U wejścia na olbrzymi parking z setkami wozów widnieje napis Volkswagens go home. Volkswageny, wynoście się. Nic dziwnego. Te małe wozy coraz bardziej zalewają rynek. Już nawet zarządy miejskie wyznaczają dla nich część parkingów o gęściej malowanych liniach. Tam, gdzie się zmieści 18 Plymouthów, przeznacza się miejsce dla 26 Volkswagenów. To duża przynęta dla Amerykanów, krążących całymi kwartałami w poszukiwaniu jakiejś luki, gdzie można by się wparkować. A sprzedawca samochodów używanych ma bez cudzoziemskich wozów dosyć kłopotów. Owszem, istnieje obszerny cennik wozów zużytych. W kolumnie pionowej są marki wozów w poziomej roczniki. Na przecięciu wyskakuje liczba wskazująca, ile na przykład należy zapłacić za Studebakera z roku 1943. Według tej tabeli po roku używania jest wart o 40% mniej, choćby tylko wyjechał z garażu. W następnym cena obniża się o dalsze 15%. Klient, na dodatek, nie przychodzi tak jak ja z pieniędzmi w kieszeni, tylko zajeżdża starym wozem, który pragnie wymienić za dopłatą. Amerykanin przeciętnie robi 16 tysięcy kilometrów rocznie. Istnieje wielka ilość ludzi, którzy wymieniają wozy co 2 lata, to znaczy dopłacają i biorą ostatni model tej samej marki. Takich ludzi wóz z dopłatą, paliwem i smarami, ubezpieczeniem, podatkiem kosztuje około $1000 rocznie. Za tę cenę wydatkowaną na początkowe kupno zamożny Amerykanin ma stale nowy wóz, nigdy nie starszy niż 2-letni. Naturalnie, w klasie droższej musi płacić drożej, a rzadziej wymieniając, mniej jeżdżąc, mniej. Jeśli kogo nie stać na takie zmiany, to może liczyć, że kupiony wóz w 6. roku pocznie mu napiętrzać koszty reparacji. No. I tu się poczynają sceny przypominające jarmark koński w Pipidówce. Sprzedawca gotów jest zaliczyć przyjmowany wóz w kwocie wielokroć wyższej niż to warte. Zaimponuje tym nabywcy, odbijając na cenie nowego wozu, ale nabywca jest też nie w ciemię bity. W tym kraju tak wysoce rozwiniętym nie ma żadnych cenników, żadnych świętości. Można się targować jak na kercelaku o nowiutkie produkty otrzymywane wprost z fabryki. A przecież taki nowy model to może ryzyka dla producenta, zwłaszcza kiedy się wypuszcza całkiem nowy typ. Ford, wypuszczając wóz Edsel na rynek, zainwestował, zanim się wóz ukazał, $250 milionów. Naprzód na modelowanie, co podobno kosztowało 100 milionów, potem na stworzenie zespołu fabryk pomocniczych produkujących części, wreszcie na zakontraktowanie na obszarze obu Ameryk 200 tysięcy reprezentantów. No i nowa marka się nie przyjęła. Olbrzymie finansowe Ford, Chrysler, General Motors grają w gigantycznego totolotka. Modele, które mają wypuścić, są już gotowe na 6 lat przed ukazaniem się. Projektanci są autoryzowani, żeby rozpoczynali projektowanie, dając upust najbardziej rozpasanej wyobraźni. Chcesz dać kształt delfina? Dobrze, płacimy ci. A ty pragnąłbyś mieć kształt rakiety? Zabieraj się do roboty. Następnie do rysunku podchodzą inżynierowie. Pomysł się zmienia, upraktycznia. Picasso potrafił namalować realistyczną kobietę na plaży. Potem w szeregu szkiców stopniowo ją deformować, aż wreszcie powstawał abstrakt przypominający dziurkę od klucza. Tutaj jest odwrotnie. Po latach zmagań pierwotny delfin ma kształt wozu. Teraz robi się naturalnej wielkości model z plasteliny, który stoi w pancernym schowku. Teraz rozdziela się pracę nad poszczególnymi częściami wozu pomiędzy różne warsztaty, nieraz specjalnie po temu powołane. Chevrolet przed wypuszczeniem jednego z modeli produkował jego części w 22 warsztatach. Te warsztaty są pilnie strzeżone. Konkurencja mogłaby z jakichś paru części zrekonstruować ogólną ideę, tak jak się rekonstruuje kształt ichtiozaura z paru odkopanych kości. Wreszcie zestawiony wóz idzie do izby tortur, gdzie specjalne maszyny probiercze znęcają się nad nim przez miesiące. Następnie jest próbowany na strzeżonym hipodromie. Wreszcie wyjeżdża w jazdę próbną wzdłuż i wszerz Ameryki, zakamuflowany. Gdzie chromy, tam czarna farba. Gdzie okno tylne, tam nadsztukowane dziwactwo i tak dalej. A ileż się w tym czasie nawsiadają do niego, naprzymierzają, a czy to wygodne, a czy tamto... Daleko się odbiegło od instrukcji Forda założyciela. Tylne siedzenie musi być na tyle cofnięte, żeby farmer mógł postawić bańki z mlekiem.